Dobrze, jak Państwo pamiętają, w ubiegłym tygodniu zaczęliśmy mówić o konstrukcji sieci bajesowskich takiej ręcznej na podstawie wiedzy eksperta. Przelecę szybciutko przez tych kilka slajdów, które pokryłem. Pamiętacie, że mówiłem o licytacji struktury i w tym kontekście chyba mówiłem dosyć sporo na temat przyczynowości. Przyczynowości jako takiej heurystyki, która pomaga nam w utworzeniu struktury bez martwienia się o to, czy mamy niezależności poprawnie modelowane, czy też nie. Niezależności bardzo często wynikają z struktury przyczynowej. Następnie mówiliśmy o, pamiętacie, te modele są subiektywne, niektóre są użyteczne. Model, tak jak mapa, w skali 1 do 1 jest bezużyteczna. Mapa jest użyteczna dokładnie dlatego, że jest przybliżeniem pewnym świata, prawda, geograficznego. Mapy w skali 1 do 1 nie daliśmy rady nawet unieść, prawda, żeby była użyteczna. Pamiętacie, dalej mówiłem o przyczynowości. Tutaj mówiłem sporo, pokazywałem, bawiłem się oprogramowaniem. Gdy Państwo chcieli się bawić oprogramowaniem, to pamiętacie, skąd go możecie ściągnąć i możecie po prostu sobie coś tam nim eksperymentować. Podejrzewam, że w większości wypadków u Was oprogramowanie stanie się interesujące, gdy będziemy mówili o uczeniu się z danych, analizy danych przy pomocy tego oprogramowania. O tym zaczniemy już w przyszłym tygodniu. Mamy jeszcze zajęcia w przyszłym tygodniu, prawda? Nie, nie mamy, tak?
W przyszłym mamy, a za 2 tygodnie.
Za 2 tygodnie mamy, tak, bo wtorek jest się wolny od zajęć. Dobrze, potem pamiętacie, mówiłem o licytacji prawdopodobieństw, czyli pozyskiwaniu liczb prawdopodobieństw od ekspertów. Tutaj dwie takie główne metody. Wprost po prostu zapytać się w taki czy inny sposób, albo o liczbę, albo żeby pokazać na jakimś wykresie, tak jak na to koło prawdopodobieństwa po lewej, czy też słupki, w każdym razie bezpośrednio i pośrednio. O ile pamiętacie, pośrednie są bardziej dokładne. Okazuje się, że lepiej potrafimy pozyskać od eksperta dokładniej te liczby. Pamiętacie, pokazywałem ten fundamentalny eksperyment z psychologii, fundamentalny dla tej dziedziny, o tych światełkach, czerwone, zielone światełko i zgadywaniu. Okazuje się, że ludzie w jakiś sposób sobie przyswajają te częstotliwości w sposób niesamowicie dokładny. A więc to jest tylko kwestia pozyskania ich. I tutaj, pamiętacie, mieliśmy parę metod. Jedna z tych metod to jest symetryczne zakłady. Po prostu każemy ekspertowi wybierać A albo B i zmieniamy liczby w taki sposób, żeby doprowadzić eksperta do sytuacji, w której A i B są jednakowo atrakcyjne. Gdy ekspert powie, że wszystko mu jedno, A albo B, to wtedy możemy sobie policzyć dokładnie, jakie prawdopodobieństwo było w głowie eksperta. I im bardziej ten ekspert będzie myślał o tym zakładzie, prawda, deszcz i o tych drobnych pieniądzach, które są tutaj, a nie o tym prawdopodobieństwie, tym to jest bardziej godne zaufania. Inna metoda, tutaj pamiętacie, zmieniamy prawdopodobieństwo P do chwili znowu, gdy ekspert jest pomiędzy dolną i górnym wyborem, wszystko ekspertowi jedno. I wtedy też możemy sobie policzyć dokładnie prawdopodobieństwa. Następnie wspomniałem krótko na temat pozyskiwania prawdopodobieństw ciągłych, rozkładów prawdopodobieństw ciągłych. To jak pamiętacie, sprowadzamy to do prawdopodobieństwa kumulatywnego i zadajemy serię pytań, które są punktami na krzywej tego prawdopodobieństwa. Następnie mamy już ten rozkład prawdopodobieństwa. Możemy go przekształcić na PDF, jeśli chcemy, czy na gęstość prawdopodobieństwa. Inny sposób to jest, taki jest super, chyba tego o tym już nie mówiłem, prawda? Tutaj skończyliśmy chyba na tym, o ile pamiętam, prawda? Chyba tak. To jest bardzo fajna metoda, dosyć młoda. To ma jakieś, myślę, 20 lat, może 25, niewiele więcej. Pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Popatrzcie, mamy jakieś, wezmę to w programie, To jest to też dostępne na stronicy Base Fusion. Zaraz wystartuję to. Chyba internet jest wystarczająco szybki tutaj, żeby można to było zademonstrować. Pójdę może na stronicę Base Fusion i może to jest nawet. Tak, i jest to też dostępne. Dobrze. Czekajcie, mamy dwie bardzo fajne funkcje ogólnie, które są, to mogą się okazać dla Was użyteczne, gdy będziecie gdziekolwiek modele budowali. Pierwsza to jest wizualizacja rozkładów prawdopodobieństw. To jest też w GNIME dostępne. Tutaj możemy sobie napisać dowolną formułę, dowolną funkcję z jakimiś tam rozkładami prawdopodobieństw. Zauważcie, że tutaj jest komplikacja. Pierwiastek kwadratowy, a tutaj mamy kilka różnych możliwości. Formuła dosyć skomplikowana. No i tutaj widzimy, jaki rozkład prawdopodobieństwa ta formuła będzie generowała. Możemy sobie zmienić ilość tych próbek, jeśli chcemy. Im więcej próbek, tym będzie to dokładniejsze. Zobaczcie, będzie to bardziej takie sporo. Widzicie, to jest dokładniejsze. Widzimy, jak to wygląda. To jest właśnie gęstość, czyli PDF, Probability Density Function, albo gęstość po polsku rozkładu, a to jest ten CDF, o którym mówiłem. One są jeden do jednego, możemy z jednej otrzymać drugą. To jest bardzo fajna funkcja, do której Was zachęcam, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli do czynienia z, będziecie musieli jakiś rozkład wyprodukować na podstawie czegoś tam. Druga funkcja, bardzo, bardzo fajna, którą też Wam polecam mocno, to jest Metalog Builder. To jest właśnie ten rozkład, który widzieliście na slajdzie. Zaraz pokażę, jak to działa. Tutaj jest parę odnośników do literatury. Ona została stworzona przez Niatiego, jak on się nazywa, Tom Killin. I tutaj zobaczcie, mamy do czynienia tak naprawdę z kwantylami. To jest taka para. Tutaj mamy prawdopodobieństwo, a to jest wartość. To jest prawdopodobieństwo przy tym rozkładzie kumulatywnym, CDF. A tutaj mamy wartość, która odpowiada temu prawdopodobieństwu. Czyli pamiętacie, jak ten rozkład CDF w tym kierunku wygląda. On zawsze idzie do jedności, zawsze od zera. To tutaj mamy na osi X, gdzieś mamy 3, 4, 5 i tak dalej, to jest 32. I dla każdej z tych wartości mamy jakąś wartość tutaj. To jest 0,999, 3 to jest bardzo maluteńka wartość, zrób na przykład 10, tutaj będzie 10, za 10 to jest 0,5. No i mamy tutaj jakąś tą funkcję kumulatywną, prawda? Z której możemy otrzymać funkcję gęstości. I teraz, gdy pozyskamy te punkty, a pamiętacie, że na przykład możemy pozyskać je od eksperta, używając jednej z tych metod na slajdach, no, dokładnie tej metody, to możemy dopasować do tej funkcji rozkład metalog. Dlaczego on się nazywa metalog, to nie wiem, ale jest niesamowicie elastycznym. To jest taka, wiecie, cudowny rozkład, który można dopasować do większości danych. Te kwantyle pochodzą z jednego z artykułów Killina. To były dokładnie wielkości łososi wpływających, albo łososie, albo steelheady. To jest tak, steelhead, to nie wiem, jaka jest polska nazwa tej ryby. Taka łososiowata, pstrągowata, która żyje w oceanie, ale wpływa na tarło do rzek. I ona, mimo że to Pacyfik, jest na niej ginie po tarle, łososie giną, ona potem wraca i jeszcze raz pływa w następnym roku. Żyje ileś tam lat. I to, co tutaj w tym rozkładzie widać, to, że wpływają łososie, które są mniejsze, a tutaj są większe. Prawdopodobnie te większe wpływają po raz kolejny, te mniejsze wpływają po raz pierwszy na tarło. I to jest taki rozkład o dwóch tych modach, garbach. Prawda? I teraz zobaczcie, w zależności od parametrów tego rozkładu metalog, to wszystko są próby dopasowania rozkładu metalog do danych. No jak mamy ten parametr bardzo niski, K2, no to jest jeden garb. Im wyższe K, tym więcej tych stopni swobody i ta funkcja może się lepiej dopasować. Przy karów na się 9, zobaczcie, jaka fajna już jest, jak ona się dopasowuje do danych idealnie. To są punkty danych, czyli te punkty, które widzicie po lewej stronie tutaj, to jest funkcja CDF. Do niej to są dokładnie punkty na tej funkcji. A to jest wyprowadzone wprost stąd, bardzo jednoznacznie. Czyli w tych mniejszych wartościach K, zobaczcie, te punkty nie leżą dokładnie na rozkładzie. Im dalej pójdziemy, im wyższe to K, tym ta funkcja jest bardziej zdolna do dopasowania się do rozkładu. Tu już jest zupełnie rozsądnie, tutaj już jest bardzo ładnie, tutaj można powiedzieć niewielka różnica. I dlaczego pokazuje się tych kilka? Po prostu wybieramy jako ekspert jeden z tych rozkładów. Czyli zawsze jak mamy do czynienia z danymi, możemy sobie dopasować rozkład do tych danych. Im niższy, tym lepszy. Państwo pamiętają na przykład dopasowanie do danych jakiejś funkcji wielomianowej, prawda? Wielomianowa pierwszego rzędu to jest linia prosta. Drugiego rzędu funkcja kwadratyczna, kwadratowa. Trzeciego rzędu mamy taką tą, jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa, taka funkcja trzeciego stopnia. X do trzeciej, tak? Tak wygląda w ten sposób. Do czwartej gdzieś tam ma dwa chyba garby i tak dalej. I pamiętacie, że zawsze jest najlepiej jak najniższego stopnia wielomian po to, aby nie dopasować się nadmiernie do danych. I dokładnie tutaj się to samo dzieje, po prostu staramy się dopasować tą funkcję rozsądnie, ale jak najmniejszą tą liczbą. Akurat do tych danych rzeczywiście funkcja z dwoma modami, z dwoma garbami najlepiej pasuje. I to można robić tak samo w Gini. Zobaczmy, czy ja otwierałem tutaj zbiór danych. Chyba tak. Czekajcie, to jest zbiór danych ciągłych. Możemy sobie do dowolnej z tych funkcji próbować dopasować rozkład Metalog. Czekajcie, to jest chyba tutaj, Metalog Builder. I no, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Będziemy musieli tutaj podać dokładnie te kwantyle, które chcemy. No podajmy 6 na przykład. Prawdopodobieństwo 0,05, 0,2, 0,5, 0,8, 0,09 i 0,95 na przykład. Podajemy te kwantyle. Czekajcie, wiem, co zrobiłem. Zrobiłem to źle, dlatego że nie kazałem tego robić z danych. Przepraszam. Tutaj to jest ta sama funkcja, która jest na tym. Jeśli z danych to chcę zrobić, to robię coś takiego. Dopasuj rozkład Metalog do tych danych. No i on sobie tutaj wybiera sam te kwantyle. Możemy oczywiście tych kwantyli więcej dodać sobie, ale może nie będę tego robił teraz. I zobaczcie, do tych danych, do tej kolumny danych, one tak wyglądają, dopasowują się różne te funkcje metalog w zależności od tego parametru k. K nie może, musi być mniejszy od ilości tych parametrów tutaj kwantyli. No i teraz możemy sobie popatrzeć, zobaczmy na przykład, żeby te próbki, to widać wszystkie te dane. I zobaczcie teraz, że ten jakoś tak nie do końca pasuje do tych danych. Ten pasuje już lepiej. Ten bardzo rozsądnie, a ten najlepiej. Zobaczcie, i tak wygląda ta funkcja rozkładu. Ona mniej więcej wygląda tak jak histogram tych danych, mimo że tych danych jest bardzo mało. Także ta funkcja Metalog jest pieruńsko elastyczna. Może mieć kilka mod, kilka tych garbów, może od minus nieskończoności do nieskończoności lecieć, może od dowolnej wartości. Na przykład jeśli chcemy robić, żeby ona była do nieskończoności, to zdaje się, to jest ten słowo kluczowe inf, wtedy ona leci do nieskończoności. Troszeczkę się zmieniła, jak widzicie, jest bardziej symetryczna. Możemy też od minus nieskończoności zrobić. Wtedy ona też będzie troszeczkę bardziej taka, no to zmieni tutaj tą sytuację. I możemy też ją ograniczyć dowolnie. Możemy ograniczyć ją od 0 do na przykład 90. Także niesamowite, że ta funkcja może być nieskończona, mieć granice nieskończone, może mieć skończone granice i pięknie się dopasowuje do danych. Także to też jest coś, co warto jest polecenia przy pozyskiwaniu liczb w rozkładach. Także ta funkcja jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Było sporo entuzjazmu jest na jej temat właśnie w tej dziedzinie analizy decyzji, dlatego że ona jest tak elastyczna. Są jeszcze inne metody, na przykład jeśli mamy jakiś rozkład ciągły, metoda dyskretyzacji tego rozkładu ciągłego. Dlaczego chcielibyśmy dyskretyzować? No czasami jest fajnie mieć zmienne dyskretne zamiast ciągłych. I tutaj też są takie dwie metody. Może ja nie powinienem w nie wchodzić, ale tak tylko szybciutko. Ta nazywa się rozszerzona metoda Pearsona i Taki. Obaj są znanymi statystykami. Pearson, pamiętacie, korelacja Pearsona jest. Tutaj się stosuje przybliżenie trzypunktowe rozkładu. Zaczynamy od osi Y, czyli te prawdopodobieństwa 0, 0, 5, 0, 5, 0,95, tak jak widzicie na osi Y, i im dajemy prawdopodobieństwa te. Dlaczego te prawdopodobieństwa? Nie wiem, na 100%, a na 95% wydaje mi się, że to są po prostu, zakładamy, że ten rozkład ciągły jest nie za daleki od normalnego rozkładu. I te liczby są optymalne dla rozkładu normalnego. Tak myślę. Tutaj z kolei mamy więcej tych punktów, mamy 6 punktów. 2 to są te ekstremalne, 0, 1 i 4 w środku, 5 przedziałów i dokładnie też przybliżenie rozkładu ciągłego. Jest jeszcze inny trik, który można stosować przy rozkładach. Można, jeśli na przykład ciężko jest określić prawdopodobieństwo tego, że ktoś jest sparaliżowany od szyi w dół, to jest quadriplegic, quad dlatego, że od czterech kończyn, prawda? Cztery kończyny są sparaliżowane. Ciężko jest na przykład powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ktoś jest sparaliżowany od szyi w dół, ale można wtedy na przykład dodatkową zmienną wprowadzić, to jest jako gwiazdka, na przykład upadek z wysokości, wypadek samochodowy i tak dalej, które mogą spowodować tą niepełnosprawność. Także patrzymy, wprowadzamy sobie jakąś tam dodatkową zmienną i po wprowadzeniu tej zmiennej możemy to użyć do wyprowadzenia tego prawdopodobieństwa. Zaraz wam pokażę, jak to będzie działałoby w tym. Teraz w Ginim to mogę pokazać. Tu mamy Giniego, ale tu też mamy Giniego, tak? Jeśli mam na przykład, nie wiem, czy nie mam takiego modelu, chociaż nie jestem pewien. W każdym razie, to tak w ten sposób by działało, że tworzymy sobie na przykład ten węzeł. Quadriplegic. I tutaj są różne sposoby. Quadriplegic i mamy tutaj, o ile to jest węzeł, który tylko znaczy powiedzmy tak, nie, tak, yes i no. I teraz mamy różne sposoby, na przykład mamy car accident, fall, jak to, co tu jeszcze może być? Może być słom? Może disease, jak coś, co nam rzeczywiście uszkodzi, rdzeń kręgowy gdzieś. Czasami ludzie stają się niepełnosprawni w ten sposób, skacząc na głowę na bardzo płytką wodę, prawda? Na przykład jump shallow water i tak dalej. No, te prawdopodobieństwa możemy sobie określić, jak często ludzie mają wypadki samochodowe, 0,1. Upadek, no nie wiem, 0,01 raz na 100. To może być jakaś choroba genetyczna, no niech to będzie 2%. Skoci do wody na głowę przy płytkiej wodzie nie są takie niepopularne tak naprawdę. No i oczywiście potrzebujemy jeszcze nic, to będzie dodatkowe prawdopodobieństwo. W 82% nigdy tego typu problemu nie będzie. Oczywiście nie każdy wypadek samochodowy kończy się kalectwem i to możemy określić dopiero w tym węźle, tutaj. Zależnie od tego, co się stanie, prawdopodobieństwo tego, że będziemy mieli tą niepełnosprawność, niech przy wypadku samochodowym będzie to 1 na 10 wypadków. Przy upadku powiedzmy 5 na 100, przy chorobie jakiejś tam genetycznej, nie wiem, tutaj tak naprawdę może tak, przy skoku na głowę na płytką wodę, to jest pewnie bardzo prawdopodobne, przy niczym, no niech to będzie bardzo małe prawdopodobieństwo. Czyli staramy się tutaj te prawdopodobieństwa pozyskać od eksperta. Nie jest to tak strasznie trudno. Tak naprawdę możemy te rzeczy znaleźć nawet w takich statystycznych książkach, jak często to się dzieje. Przepraszam, jak często się one dzieją, a to też właściwie możemy sobie oszacować. Nie jest to strasznie, strasznie trudne. Tak naprawdę chodzi nam o to, aby pozyskać rozkład prawdopodobieństwa tego. W momencie, gdy to zrobiliśmy, możemy sobie dokonać następujące. Pokażę wam, że to nie zmieni nic, jeśli chodzi o rozkład prawdopodobieństwa tego bycia niepełnosprawnym z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego. Wychodzi nam 3%. Tak naprawdę to jest to prawdopodobieństwo, ale możemy też powiedzieć sobie, my tego węzła nie chcemy. Operacja, która w tej chwili dokonuje, marginalizacja, to jest usunięcie tego węzła, ale w taki sposób, że prawdopodobieństwa pozostałych węzłów zostają takie same. To są obliczenia prawdopodobieństwa, po prostu sumujemy po wszystkich przypadkach i ważymy po tych przypadkach. No i teraz mamy to, czego szukaliśmy, czyli rozkład prawdopodobieństwa tego, że ktoś jest sparaliżowany od szyi w dół. Także tego typu rzeczy też można robić. Tutaj troszeczkę lecę szybciej, dlatego że prawdopodobieństwo tego, że będziecie to robili w praktyce waszej pracy, nie jest takie strasznie wysokie. Raczej chodzi tutaj o to, żebyście wiedzieli o tych wszystkich trikach, które można stosować. To jest bardzo ważny trik. Gdy mamy do czynienia z dużymi modelami, te duże modele oznaczają ogromną ilość parametrów też. I popatrzcie na przykład na ten model, pokazywałem go wam wcześniej, taki spaghetti połączeń rozmaitych, wiele parametrów, 12 tysięcy. Jak te parametry pozyskać? No to jest naprawdę strasznie dużo pracy, jeśli chcemy dla każdego parametru bawić się w loterię, pozyskiwać ten parametr. 5 minut na każdy parametr to już są prawdopodobnie lata, prawda? Lata pracy. I teraz ogólna zasada, jak mamy te rozkłady prawdopodobieństwa warunkowego, mamy jednego rodzica, to mamy dwa przypadki, binarne oczywiście, dwa przypadki w wypadku binarnym. Dwóch rodziców, cztery przypadki, bo dwie kombinacje, prawda? Trzech rodziców, już 8, czterech 16, pięciu 32. I to rośnie, jak widzicie, wykładniczo. Jest zupełnie typowe, że mamy w modelach 10-15 rodziców, no czyli parametrów potrzebowalibyśmy pomiędzy 1000 a 32 tysiącami. Strasznie, strasznie dużo. Więc co tutaj zrobić? Dużo oczywiście pracy z ekspertami albo duża ilość danych, żeby tego się nauczyć. Rozwiązanie tego zaproponowane dosyć dawno temu, pod koniec lat 80., to są tak zwane bramki kanoniczne. Najpopularniejszą z nich jest bramka Noisy OR, czyli zaszumiony OR, alternatywa. I ona działa w ten sposób, że ona redukuje liczbę parametrów do tylu, ile jest rodziców, czyli liczba parametrów równa liczbie rodziców, czyli mamy dodatkowego jednego rodzica, to mamy cztery parametry zamiast trzech. Nie mnożymy przez dwa, nie jest to funkcja wykładnicza, tylko liniowa. Liniowa w ilości rodziców. I są pewne warunki do spełnienia tutaj. Powinien być jakiś przyczynowy mechanizm, przez który każdy z tych C powoduje efekt. One powinny być od siebie niezależne, te mechanizmy. Za chwilę o tym troszkę więcej powiem. I też wszystkie inne powody do tego E też muszą być niezależne od pozostałych, muszą niezależnie działać. I teraz jak to działa, jaka jest formuła do tworzenia tych prawdopodobieństw. Z definicji prawdopodobieństwo QI, czyli to jedno prawdopodobieństwo, które jest w binarnym przypadku dla każdej tej strzałki połączenia, jest to prawdopodobieństwo tego, że efekt nastąpi, gdy tylko ta przyczyna nastąpi. Wszystkie inne będą nieobecne. I tak to działa, zobaczcie. Tutaj mamy deterministyczny OR, czyli alternatywę. Jeśli którykolwiek z tych się stanie, no to efekt też się stanie, prawda? Jeśli I1 jest prawdą, to efekt będzie też prawdą. Także dowolny z nich, jak nastąpi, to efekt też nastąpi. Efekt nie nastąpi tylko wtedy, gdy wszystkie trzy będą nieobecne, fałszem. I teraz te nasze przyczyny, to są takie, możemy sobie je wyobrazić, te węzły pomiędzy przyczynami a skutkiem, a to są te przyczyny. I teraz określamy prawdopodobieństwo, że to zadziała poprzez prawdopodobieństwo Q. Czyli jak mamy przyczynę jakąś, to prawdopodobieństwo tego, że ta przyczyna zadziała na E, jest po prostu Q. Możemy też sobie to wyobrazić jako taką bramkę, taki przełącznik, który działa z prawdopodobieństwem Q i nie działa z prawdopodobieństwem 1 minus Q. I jak produkujemy z tego rozkłady CPT, czyli te prawdopodobieństwo warunkowe, po prostu jest to, mnożymy prawdopodobieństwa 1 minus Q. Dlaczego to robimy? No to jest to założenie niezależności. Zakładamy, że każdy z tych przyczyn ona jest w stanie spowodować skutek, no ona będzie działała z prawdopodobieństwem Q, QI, ponieważ one działają od siebie niezależnie, czyli grypa i zapalenie płuc niezależnie mogą spowodować od siebie gorączkę, to łatwiej jest policzyć prawdopodobieństwo tego, że efekt nie nastąpi. Czyli to jest po prostu jeden minus prawdopodobieństwo tego, że efekt nastąpi. Prawdopodobieństwo tego, że efekt nie nastąpi, no to jest, one są niezależne od siebie, te przełączniki, trzy, które tutaj widzieliście. Więc to, że nie nastąpi, no to żaden z nich każdy z nich musi być otwarty, czyli nie zadziałać. Prawdopodobieństwo tego, że on nie zadziała, jest 1 minus QI. Także po prostu mnożymy to. I w ten sposób możemy sobie wprowadzić całe to prawdopodobieństwo, rozkład prawdopodobieństwa warunkowego. Rozszerzenie tego, to jest pewna obserwacja, no, że bardzo często mamy do czynienia z efektami, które mogą nastąpić, nawet jak wszystkie trzy przyczyny są nieobecne. Gorączka na przykład, no tutaj niech będzie COVID, grypa i zapalenie płuc, ale gorączka przecież może nastąpić bez żadnego z tych trzech. I to jest specjalna taka przyczyna, której w sposób taki wyraźny nie modelujemy może, nazywamy go przeciekiem po polsku, przeciek, leak. I to jest dodatkowy parametr, który mówi nam, jakie jest prawdopodobieństwo efektu, jeśli żaden z przyczyn tych modelowanych nie nastąpi. I teraz są dwie parametry. Pokażę wam to, żeby zmotywować, jak to zadziała. Popatrzcie, w tej chwili ładuję sobie przykładowe modele z repozytorium. To są małe modele. Niech to będzie ten noisy OR. Spójrzcie, to mamy cztery różne przyczyny żółtaczki fizjologicznej, czyli żółtości skóry takiej, no wiecie, nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek osobę, która ma żółtaczkę, czy też nowotwór wątroby, taki żółto-szary, niezdrowy kolor cery. No więc każda z tych przyczyn może spowodować żółtaczkę, rak i te trzy przyczyny, trzy różne rodzaje zapalenia wątroby, które niszczą wątrobę. No i teraz popatrzmy na definicję tego. Gdybyśmy chcieli zdefiniować to przy pomocy takiej no, na siłę prawdopodobieństwa warunkowego, zobaczcie, mamy cztery przyczyny binarne, czyli mamy do czynienia z 16 kombinacjami, prawda? 16 kolumn musielibyśmy wyspecyfikować tutaj. Noisy OR pozwala nam na wyspecyfikowanie tego z liczbą parametrów, to jest logarytmem tego tylko, czyli w tym przypadku 5, prawda? Logarytm n plus 1 do przecieku. Przeciek oznacza, że może nastąpić żółtaczka fizjologiczna, nawet jeśli wszystkie z nich są nieobecne. Może być tych zapaleń wątroby chyba jest 5. Jest jeszcze D i E, które mogą spowodować to na przykład. Albo jakaś inna choroba, która spowoduje, że alkohol na przykład też może spowodować marskość wątroby, więc również bilirubina osadzająca się pod skórą może spowodować tą żółtość. I teraz zobaczcie, znaczenie tych parametrów. Ten parametr znaczy dokładnie prawdopodobieństwo tego, że będzie żółtaczka fizjologiczna, jeśli jest rak wątroby, ale nie ma żółtaczki B, ani A, ani C. Czyli każdy z pozostałych jest nieobecny i to jest prawdopodobieństwo tego, że nastąpi żółtość, żółtaczka. I to można rozwinąć w CPT, nacisnąć na ten guziczek, to używając tej formuły, którą widzieliście niedawno, to przekształca się na rozkład prawdopodobieństwa. Możemy tutaj pewne rzeczy rozpoznać. Na przykład zobaczcie, rak obecny to jest to, ale wszystkie inne są nieobecne, czyli B jest nieobecny, C jest, A jest też nieobecny i C jest też nieobecny. 0,307. Dlaczego 0,307? No dlatego, że oprócz raka działa również przeciek, czyli to, czego nie modelowaliśmy. Dlatego to nie jest dokładnie 0,3, które widzieliśmy tutaj, prawda? Również ten przeciek tam działa. W każdym razie ta formuła pozwala nam na wyprowadzenie całej tabeli i zobaczcie, jaka to jest oszczędność. Zamiast 16 liczb potrzebuję tylko 5. Gdybym dodał jeszcze jakąś dodatkową przyczynę, to bym potrzebował 32 liczb, a w wypadku Noisy OR-a tylko 6. Prawda? Także to rośnie liniowo, zamiast wykładniczo. Oszczędności są niesamowite w tym, w sensie ilości parametrów. Następna rzecz, której teraz slajdy mówią, są dwa rodzaje parametryzacji tego. Jest parametryzacja Henriona i potem Diesa, późniejsza, która uprościła tą parametryzację. W wypadku Diesa to jest, spójrzcie, w tym prawdopodobieństwo przecieku, jak ono jest zdefiniowane, no to jest prawdopodobieństwo tego, że efekt nastąpi pod warunkiem, że żadna z przyczyn nie następuje. Wszystkie są nieobecne. QI z kolei to jest prawdopodobieństwo tego, że efekt nastąpi pod warunkiem, że wszystkie będą nieobecne, łącznie z przeciekiem. Przeciek też jest nieobecny i tylko ten CI jest obecny. Formuła do obliczenia tych tabel prawdopodobieństwa jest następująca. Musimy tutaj dodać to, że przeciek nie zadziała, no i każdy z tych przyczyn też nie zadziała. Z kolei ta druga parametryzacja to jest takie samo, ten prawdopodobieństwo przecieku. Ale w tych pozostałych prawdopodobieństwach mamy ten przeciek jest zawsze obecny, nawet tutaj nie piszemy o nim w ogóle, nie wprowadzamy go, on jest zawsze obecny, on po prostu on działa zawsze. I wtedy w tych prawdopodobieństwach on również jest zawarty. Jeśli on jest tutaj zawarty, no to musimy skompensować to, także ta formuła jest lekko inna. To są znowu szczegóły, które może nie są istotne. To, co chciałbym, żebyście zapamiętali Państwo z tego, to jest tak naprawdę te oszczędności niesamowite. Te dwie parametryzacje, różne pytania zadajemy ekspertom. W wypadku parametru dla przyczyny I, pytanie jest, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że efekt nastąpi, jeśli CI jest obecne, nastąpi, i wszystkie inne przyczyny są nieobecne. W tej parametryzacji Dieza mówimy, że prawdopodobieństwo w pewieństwie C pod warunkiem, że jest CI, ale nic innego nie występuje, czyli ani przeciek, ani nic innego. Tylko to, tylko grypa, nic więcej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nastąpi gorączka? To badaliśmy tak naprawdę z moimi studentami doktoranckimi, te dwie parametryzacje kiedyś. Myśmy się tym zajęli, ale to oczywiście te parametryzacje, te noisy, bramki noisy OR, noisy MAX, to jest coś, co używa jest na całym świecie w tych modelach. Myśmy się zainteresowali tylko, które z nich są lepsze, te parametryzacje. Okazuje się, że parametryzacja Dieza daje nam po prostu dokładniejsze te liczby. Pamiętacie o tej metodzie, o której mówiłem? Grali w gry elektroniczne ludzie, następnie w tych grach myśmy tam liczyli, ile razy coś widzą, i potem różne metody stosowaliśmy do pozyskania prawdopodobieństwa, i okazuje się właśnie, że ta metoda Dieza była lepsza od metody Henriona. Pokażę wam teraz to, jeszcze raz powrócę do oprogramowania. Można robić to i metodą Dieza, nazywamy to netto, albo compound. Compound to jest złożona, czyli mamy działanie nowotworu i przecieku jednocześnie. Zauważcie, to jest 0,307, to jest dokładnie to, co było tutaj. Te parametry Henriona są tutaj, Dieza nie. A przeciek jest zawsze ten sam, 0,01. Jedna setna parametryzacji tej złożonej i net tak samo 0,01. Także ważna rzecz tutaj to są te oszczędności. Następna rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, za chwilę wrócę znowu do oprogramowania, to jest rozszerzenie tego na węzły, które mają więcej niż dwa stany. Jeśli mają więcej niż dwa stany, to musimy tutaj je uporządkować od najsilniejszego do najsłabszego. No i prawdopodobieństwo efektu, gdy jest ten najsilniejszy, jest wyższe niż prawdopodobieństwo efektu, gdy jest to niższe albo małe. I tu z kolei mamy deterministyczny max, czyli on wybiera nie prawdę, czyli najwyższy stan, to są fałsz lub prawda, on wybiera prawdę, znaczy wybiera najwyższy stan. Prawda jest wyższa od fałszu. Także jeśli którykolwiek z tych węzłów jest prawdziwy, to ten też będzie prawdziwy. Max działa podobnie. Wybiera najwyższy stan z tych węzłów po prostu do tego. I teraz, zanim powrócę tam do oprogramowania, przykład. Trzy przyczyny tego, że samochód że silnik nie zapali. Zobaczcie. Silnik nie zapali, gdy którakolwiek z tych przyczyn jest obecna. Silnik zapali tylko wtedy, gdy wszystkie trzy są fałszem. Prawda? No bo którakolwiek z nich spowoduje niezapalenie silnika. To by był zwykły OR, czyli alternatywa. I teraz pozyskujemy parametry do noisy OR-a. Prawdopodobieństwo tego, że gdy akumulator jest pusty, wyładowany, czyli to jest to, prawdopodobieństwo tego, że silnik nie zapali, jest 0,9. Gdy, a oczywiście wszystko inne jest w porządku, gdy połączenia z akumulatorem są skorodowane, nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek to widzieli, ja kiedyś miałem taki stary samochód i rzeczywiście jak popatrzyłem, nie zapalił mi, popatrzyłem na połączenia, były tak rzeczywiście skorodowane, że one spowodowały to, że nie było dobrego kontaktu. Musiałem po prostu odkręcić, oczyścić i zapalał mi samochód ładnie. Pewność do tego, że nie zapali przy brudnych połączeniach jest 0,8 i to jest woda, która powoduje spięcie gdzieś tam 0,5. Z tej tabeli wyprowadzamy całą tabelę prawdopodobieństwa, również używając tej formuły. Więc oczywiście samochód może nam nie zapalić, gdy jakieś są rzeczy, których tutaj nie ma, na przykład zepsuty starter. To też kiedyś miałem w samochodzie starym. Starter był trzepnięty. No i po prostu samochód nie zapalał. I to możemy oczywiście uchwycić przeciekiem. Leak, przeciek, 1/10, trochę to jest duże oczywiście, wszystko jest w porządku, dalej jedna dziesiąta, że samochód tam nie zapali, no to musi być rzeczywiście stary samochód już, prawda? No i ten przeciek również wprowadzamy tutaj w tę tabelę. To jest uporządkowane troszeczkę inaczej niż w Ginim to widzieliśmy. To jest przeciek w tym miejscu. Wszystko jest w porządku, w dalszym ciągu samochód nie zapala nam. To jest dobry moment na to, żeby wrócić do oprogramowania. Pokażę wam oszczędności, które można uzyskać z NoisyMaxa. Tu mam podobny model, też ta sama sprawa, czyli wątroba. Spójrzcie, tutaj się pokusiłem o 6 różnych przyczyn. To są rzeczywiście przyczyny, które występują w medycynie. 5 różnych rodzajów zapalenia wątroby, rak wątroby. No i tutaj mamy różne stany tego. One są tak rzeczywiście od najsilniejszej do najsłabszej. Ikteryk, zapalenie wątroby A, to już jest taka zaawansowana, bardzo mocna. Jak to wystąpi, prawdopodobieństwo żółtaczki jest dosyć spore, prawda? Jak z kolei ten, no to tam troszeczkę się zmienia, ale niewiele. Podobnie z rakiem, 4. stadium nowotworu, czyli bardzo już rozsiany, a wątroba pewnie jest zniszczona mocno, żółtaczka jest bardzo prawdopodobna, prawda? Jakiś tam jeszcze początkowe stadium, możemy to zobaczyć, prawda, ale nie tak łatwo. I teraz popatrzcie, mamy 6 parametrów, 6 rodziców. Ile tutaj mamy kombinacji? No 6 razy 4, 24 razy 4, 96 razy 4, 400 mniej więcej, razy 6, 2400 razy 4, około 10 tysięcy kombinacji. Popatrzmy na to. Ta tabela ma rzeczywiście około 10 tysięcy kolumn. W tej chwili staram się przez nią iść. Zobaczcie, no to jest po prostu zadanie nie do wykonania. Gdybyśmy chcieli do jakiegoś lekarza, eksperta pójść i pozyskać te prawdopodobieństwa. No po prostu to jest nie do zrobienia. Mnóstwo czasu, bardzo drogiego czasu eksperta i bóle głowy eksperta. Taka koleżanka moja z Hiszpanii, która budowała model diagnostyczny w medycynie, pracowała rzeczywiście z ekspertem. Ta ekspertka, lekarz medycyny, jakiś specjalista, powiedziała: wie pani co, ja jestem na panią po prostu alergiczna. Za każdym razem, jak kończymy sesję, pani już idzie do domu, ja mam ból głowy po prostu. Nie wiem, ile tych parametrów było, na pewno było wiele mniej niż tych. W każdym razie to jest po prostu nie do zrobienia. A popatrzcie teraz, ile możemy parametrów mieć w wypadku tego NoisyMaxa. No nie liczyłem tego, ale powiedzmy, no tak oszacowanie. 2, no bo 3 to jest 1 minus suma pozostałych, tych pierwszych 2, tak? 2 razy, no możemy nawet policzyć na podstawie struktury. Mamy tak, 4 stany rodzica razy 2, 8, 3 razy 2, 6, 3 razy 2, 6, no to tak mniej więcej, nie wiem, 20 razy 2, ze 40 parametrów, tak, mamy tutaj, czy więcej to jest, no ze 40 parametrów. 40 parametrów to już jest do zrobienia, tak naprawdę. No, lekarza może boleć głowa dalej, ale damy radę to zrobić. Także to są te oszczędności, które wynikają z tego. Tu znowu mamy ten compound, zauważcie, one są mniej równe, bo tutaj też wchodzi przeciek. A pozyskiwane były te parametry używając tej metody net. Tu gdzieś przeciek na końcu jest. Przeciek wynosi 5 na 10 tysięcy. Czyli prawdopodobieństwo 5 na 10 tysięcy, że jest żółtaczka fizjologiczna bez obecności tych 5 żółtaczek i nowotworu wątroby. Nie wiem, co to może być, może... Nie wiem, chyba przy alkoholizmie zaawansowanym też może coś takiego nastąpić. Może to jest za małe nawet, prawda? Bo alkoholików jest więcej niż 5 na 10 tysięcy. A może 5 na 10 tysięcy, no to są ci alkoholicy już, którzy mają rzeczywiście żółtaczkę fizjologiczną. Może rzeczywiście ta liczba nie jest taka mała. Liczby pochodzą ode mnie, ale struktura, stany, one są, rzeczywiście troszkę powertowałem po Wikipedii, żeby te wszystkie stadia i stany znaleźć. Też te połączenia, zobaczcie. Ta niezależność, o której mówiłem, to nie znaczy, że one są od siebie niezależne w sensie struktury. One mogą od siebie być bardzo zależne. Na przykład tutaj to jest satelita. B i D są satelitami. One bardzo często razem występują. D otrzymujemy tylko wtedy, gdy B jest obecny. Podobno. Podobnie tutaj. C jest czynnikiem ryzyka do raka wątroby. Jakie są powody raka wątroby? Pewnie jakieś są i zniszczenie, wirus C również może to spowodować, ale jest czynnikiem ryzyka tego. Także zależność jest, słuchajcie, nawet to tutaj będzie widać w tej tabeli, zależnie od tego, jakie stadium mamy żółtaczki C, mamy różne prawdopodobieństwa nowotworu. I to już jest zwykła tabela prawdopodobieństw. To nie jest żadna CPT, żadna Noisy Max. Dobrze, także widzieliście te oszczędności. Teraz co robimy z innymi funkcjami logicznymi? No bardzo popularną funkcją logiczną jest na przykład AND, czyli I. Na przykład błąd człowieka w połączeniu z jakimś tam błędem sprzętu może spowodować wypadek, na przykład w elektrowni nuklearnej. Tam jest mnóstwo zabezpieczeń sprzętowych, ale może nastąpić wypadek, jeśli człowiek popełni błąd i jednocześnie czujniki sprzętowe nie zadziałają. I to tutaj akurat w naszym oprogramowaniu to jest słabiutko zrobione. Nie widziałem nigdzie dobrej implementacji, ale w Genie to jest słabo zrobione. Okazuje się, oczywiście pamiętacie Państwo z logiki, kiedyś to mieliście na pewno w szkole średniej albo na studiach, prawo de Morgana. Zaprzeczenie koniunkcji jest alternatywą zaprzeczeń. Pamiętacie to?
Negacja sumy jest alternatywą negacji.
Tak, znaczy sumy w sensie logicznym, tak?
Tak.
Suma to jest alternatywa.
Suma jako OR,
Tak. Koniec. Właśnie to jest prawo de Morgana. Czyli jeśli mamy tylko do czynienia z funkcją OR, możemy z niej zrobić funkcję AND. I tak to jest zrobione w Genie. Niestety nie jest to zbyt elegancko zrobione. Popatrzcie, załaduję model. Nie jest to elegancko w tym sensie, że dla człowieka ten interfejs jest po prostu trudny. Tutaj musimy bardzo dobrze pomyśleć nad tym, jak to zrobić. Zobaczcie, znegowane są te wszystkie stany, czyli negacja tych pojedynczych stanów, no i negacja całości, poprzez odwrócenie stanów. To jest w miarę łatwe, prawdopodobieństwo błędu i tak dalej. Tutaj musimy być tylko troszeczkę ostrożni. No ta negacja, prawdopodobieństwo tego, że nie nastąpi, że nie ma błędów w sprzęcie, jeśli nie ma sprzętu, błędu w sprzęcie, ale jest, poczekajcie, nie, jeśli jest błąd w sprzęcie, ale nie ma błędu człowieka, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że nastąpi wypadek? No 0,2. Jeśli nie ma błędu w sprzęcie, ale nastąpi błąd w człowieka, prawdopodobieństwo to jest 0,1. Znaczy to jest akurat w OR, tak? 0,9. I to jest odwracane oczywiście potem w ten sposób, że potrzebujemy zarówno błąd w sprzęcie, jak i błąd człowieka, czy potrzebujemy błąd sprzętu i błąd człowieka, żeby nastąpił wypadek. To działa wtedy jak N. Zobaczcie, bardzo duże prawdopodobieństwo, jeśli oba występują naraz. Jeśli jeden z nich, no to prawdopodobieństwo jest jakieś tam, ale to jeszcze nie jest takie duże prawdopodobieństwo. Czy możemy implementować w ten sposób, tworzyć bramki również AND? I zobaczcie, jeśli wszędzie zawiedzie, no prawdopodobieństwo się zwiększa, ale nie takie duże. Ale jeśli sprzęt zawiedzie i człowiek zawiedzie, to oczywiście to jest bardzo duże. Chciałem jeszcze, nie powiedziałem tego wprost, popatrzcie na przykład na ten noisy or tutaj, to jest tak, że one się kumulują. Zobaczcie, jak na przykład mamy to CPT, gdy jest na przykład nowotwór tylko, no to jakieś jest prawdopodobieństwo. Nowotwór obecny, a wszystko inne nieobecne, 0,307. Ale gdy inne do tego dochodzą, na przykład nowotwór i wszystkie trzy żółtaczki są obecne, to już jest 0,55. Tak to się pięknie kumuluje. Działa to dość zgodnie z naszą intuicją, ta funkcja OR. Następna rzecz, którą chciałem pokazać, to dokonaliśmy eksperymentów, szukając, jak popularne są te bramki kanoniczne, czyli ONT, OR, AND, MIN, MAX, w praktycznych modelach. Tutaj wzięliśmy sobie model, czy właściwie trzy modele różne i patrzyliśmy w następujący sposób w to. W takim normalnym modelu jest taka funkcja w GNIME, zaraz wam to pokażę. Jak jakiś mamy model, załóżmy, że ja sobie ten model wezmę. To jest model stworzony przy pomocy noisy ORA, tak? Ja sobie kopiuję go tutaj i zmienię tą bramkę z noisy ORA na po prostu ogólną. Ogólną to znaczy, tutaj mamy do czynienia już z tabelą prawdopodobieństw tylko. Jest taka funkcja w GNIME, która dopasowuje rozkład ORA do istniejącego CPT. Zobaczcie, ja teraz sobie zmieniam to na noisy maxa. Zmieniło się. I spójrzcie, on mi dopasował parametry noisy maxa. One nie są idealne takie, jak tutaj były. Tu było 0,3, tu mamy 0,2999. Także potrafimy dopasować parametry noisy maxa do istniejącej tabeli. I to jest, zobaczcie, 0,1 tam było. Tu było 0,1, tu było 0,2. Bardzo blisko tego jest. Więc zrobiliśmy to samo w tych modelach. Do każdego rozkładu prawdopodobieństw warunkowych próbowaliśmy dopasować bramkę noisy max. I potem uporządkowaliśmy dopasowanie w sensie odległości tych dwóch tabel stworzonej przy pomocy noisy maxa i ordynalnej, odległość między nimi. Są różne odległości prawdopodobieństw. Tu jest akurat euklidesowa. To, co ten wykres pokazuje, to, że w praktycznych modelach, właściwie w każdym z nich, połowa bramek była noisy maxami praktycznie, prawda? Ten błąd był bardzo, bardzo malutki. I oczywiście istniały w tych modelach węzły, które niezbyt dobrze pasowały do noisy maxa. Myśmy wiedzieli, że w tych trzech modelach te bramki nie są noisy maxami. One były tworzone przez ekspertów. To jest inna miara, Kullback-Leibler Average, odległości, ale ten sam jakościowo wynik, czyli też połowa tych bramek, połowa tych węzłów z rodzicami, to były rozkłady noisy max praktycznie. W praktycznych modelach, jeśli budujemy je rzeczywiście ręcznie, czyli nie mamy danych, a chcemy zbudować modele działające, modele decyzyjne, to te bramki kanoniczne są tak naprawdę, jesteśmy do tego wprost zmuszeni praktycznie. I też są dodatkowe są korzyści przy obliczeniach z tego, że mamy bramki kanoniczne. Pokażę wam jeszcze tak, żeby to zademonstrować, pewnie już pokazywane to dzisiaj, ten model bardzo, bardzo duży, ten, który ma ponad 2000 węzłów. Tutaj każda bramka, każdy węzeł i jego rodzice to jest noisy OR. Czekaj, na przykład tutaj mamy dużo rodziców, zobaczmy jego. To jest noisy max, zobaczcie. I to są te parametry noisy maxa. Nie ma ich za dużo. Łukasz, są troszeczkę tutaj jakieś takie zdegenerowane, są jedynki i zera tylko. Dopiero z nich tworzy się tabelę prawdopodobieństw, to jest ogromna. Mamy tutaj niezerowe rzeczy też. Niezerowe, niejedynkowe. Także gdy tworzymy taki duży model ręcznie, a to było tworzone tak po części ręcznie, liczby oni mieli z książek do diagnozy lokomotyw, takie pozyskali z książek, ale to też był duży wysiłek. Ten model ma około 12 tysięcy parametrów. tutaj to jest widać. Parametrów jest 12 tysięcy, a mogłoby być oczywiście o wiele, wiele więcej, gdyby one nie były noisy orami. Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć w tym kontekście, to jest pytanie, które zadają sobie często ludzie, czy parametry są tak bardzo istotne. I tutaj dokonałem ja też z moją żoną kilku takich badań na temat istotności parametrów, jeśli chodzi o dokładność tych modeli. No bo to jest pytanie bardzo ważne, czy my musimy się martwić o parametry, czy też nie. Tworzymy jakiś model ręcznie. Taka koleżanka na przykład z George Mason University, ona na jednej z konferencji powiedziała taką fajną anegdotę, że często studenci do niej przychodzą w takim przedmiocie, gdzie muszą budować te modele i pytają się, no ale co mam tam wsadzić? Skąd ja wiem, jakie te liczby są, parametry? Ja nawet nie wiem, jakie to jest prawdopodobieństwo. I ona powiedziała, że ona często mówi tym studentom, jak nie wiesz, to wstaw 0,8, 0,2. No i przychodzą tydzień później do niej, rozentuzjazmowani i mówią, wstawiłem 0,8 i 0,2 i to działa. Ten model zupełnie rozsądne rzeczy produkuje. Także to jest taka wiedza, taka nieformalna, anegdotyczna, że te parametry nie są takie istotne. Przed nami było badanie mojego byłego opiekuna Henriona z jednym ze swoich doktorantów na temat właśnie tego, czy parametry działają. I to badanie myśmy bardzo mocno je ulepszyli. Zaraz pokażę jak. Pokażę wam, co byśmy tutaj robili. Wstawialiśmy sobie w tym szum. Oni też to robili. Szum w parametry, czyli to jest wykres punktowy, scatterplot. Na osi X mamy ordynalne parametry, na osi Y mamy przekształcone parametry. Gdyby one były nieprzekształcone, to byśmy mieli do czynienia z tą diagonalną prostą, prawda? No bo jak ordynalne parametry były 0,8, to przekształcone byłyby też 0,8. Przekształcenie polegało na wstrzykiwaniu szumu, czyli na przykład, taka jest tutaj, taką formułę używaliśmy, nie chcę tutaj w detale wchodzić, która z każdego parametru no, przekształcała go szumem, losowym szumem. I tutaj zobaczcie, tego szumu jest dużo, na przykład ten parametr, gdy on miał 0,55 na przykład, no to z niego się zrobiło 0,2. Czyli tego szumu naprawdę jest dużo, prawda? To robiliśmy z historycznych powodów, dlatego że oryginalna publikacja miała rzeczywiście bardzo dużo szumu, to jest miara szumu, ten sigma. Tutaj ten szum już jest absurdalny. Zobaczcie, z parametru, który prawie był 1, ten szum zrobił prawie że 0, prawda? I z parametru, który był prawie zerem, szum zrobił 1. Także tego panu było za dużo było tego szumu. To jest rozsądny zupełnie szum. I teraz, jakie były wyniki? Myśmy też wstrzykiwali szum, który był uprzedzony. Nie mówiłem tego chyba jeszcze, ale ludzie mają tendencję do zbytniego zaufania w swoje oszacowania. To stwierdzili psychologowie, badając ludzi. Czyli jak człowieka się pytamy o jakieś prawdopodobieństwo, to on to prawdopodobieństwo niesłusznie poda bliżej jedności niż powinien, czy powinna, albo bliżej zera. No bo co to znaczy jeden, prawdopodobieństwo jeden? No to znaczy, że jestem pewien czegoś, prawda? Zero, jestem też pewien, że to nie nastąpi. Także jak ja mówię, dałbym sobie rękę uciąć, prawda? Często tak ludzie mówią, albo głowę bym sobie dał uciąć, no to oni po prostu mówią, że są bardzo, bardzo pewni tego, co mówią, tak? Że prawdopodobieństwo tego wynosi jeden albo zero. I to jest, proszę Państwa, cecha ludzi. Ludzie są po prostu nadmiernie pewni. Widzicie to pewnie w zwykłych konwersacjach, ale też przy pozyskiwaniu prawdopodobieństw. Czy ja już mówiłem o tym, jak niebezpieczne w tych modelach są prawdopodobieństwa 0 i 1? Nie mówiłem tego jeszcze? No to jest zabawne, zobaczcie. Pamiętacie twierdzenie Bayesa, jak ono wygląda? Prawdopodobieństwo czegoś pod warunkiem czegoś innego to jest coś tam, coś tam, coś tam, to coś tam wyraża siłę tej obserwacji razy prawdopodobieństwo a priori. czyli a posteriori to jest coś tam razy a priori. Jeśli prawdopodobieństwo a priori jest zerem, to niezależnie od tego, jak silne są dowody, to nie możemy zmienić naszej opinii. To jest tak, wiecie, jak jeden z polityków czy polityczek powiedziała, fakty zostały prawda została ustalona i żadne fakty jej nie zmienią. Nie wiem, czy pamiętacie to. Nie pamiętam, kto to powiedział. W każdym razie to była w kontekście chyba katastrofy smoleńskiej, że prawda została już ustalona i żadne fakty jej nie zmienią.
To jest z polskich polityków?
Tak, polskich polityków, tak. Zdecydowanie, tak. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale to był oczywiście absurd. Prawdopodobieństwo zero albo jeden w wypadku tej chyba była kobieta, polityczki, oczywiście jest bardzo niebezpiecznym. No bo zobaczcie, ja na przykład, załóżmy, ja akurat tak nie wierzę, ale załóżmy, że ja nie wierzę w to, że są duchy, prawda? Czy mówię, nie, no duchów nie ma po prostu. Proszę Państwa, no to jest przesądy i absurd. Nagle jakiś tam duch słyszy mnie i chce mi dać nauczkę. Wychodzi ze ściany tutaj, wy na to wszystko patrzycie, prawda? Ja widzę wasze zaskoczenie, prawda? Oczy szerokie. Ten duch przychodzi do mnie, daje mi po głowie czymś, przechodzi przeze mnie, czuję to zimno jeszcze, czyli dowody, które widzę, są no, niesamowicie silne, prawda? Chłód, ból głowy, bo dostałem po głowie, wasze spojrzenie, to mi się nie wydaje, bo wy też na tą osobę patrzycie, na tego ducha, prawda? No dowody są niezbite. Ja nie mam niestety wyboru i muszę powiedzieć, no ja przepraszam bardzo, panie duchu, pani duchu, ja ciebie nie ma po prostu, prawda? No bo mimo tego, że te dowody są tak silne, ja nie mogę zmienić mojej opinii. Jaka jest tego lekcja dla nas wszystkich? Lekcja jest taka, że nie dawajmy sobie ani ręki, ani głowy uciąć i zawsze zostawiajmy odrobinkę tego prawdopodobieństwa na tą naszą ignorancję na temat świata. Prawda? Duchów tego, tamtego, tego, że ta katastrofa to nie była do końca wypadkiem i tak dalej. Niech to prawdopodobieństwo będzie niezerowe. Nawet jeśli jesteśmy bardzo, bardzo przekonani, no dajmy mu jeden na milion, jeden na, przepraszam za to słowo, spodobało mi się, to jest nowe słowo po języku polskim, jeden na pierdylion, prawda, niech to będzie. Nawet jeśli to jest jeden na pierdylion, to jeśli dowody są bardzo, bardzo silne, to mamy szansę zweryfikować to prawdopodobieństwo. Z jeden na pierdylion, niech to zmieni się na jeden na dziesięć, prawda, to już jest niepomijalne prawdopodobieństwo. Pamiętam, że miałem obiad z kolegą dosyć znanym, pracuje w Microsoftie w tej dziedzinie. Zaprosiliśmy go na wykład proszony na nasz uniwersytet. No i tak poszliśmy sobie do restauracji, miałem się nim zaopiekować, prawda? I tak przy obiedzie mówię do niego, Eryk, słuchaj, tak nie rozmawialiśmy nigdy, czy jesteś osobą wierzącą. Nie dlatego, że chciałem go przekonywać czy cokolwiek, ale po prostu tak, wiecie, przy obiedzie, przy piwie czy przy winie. I on do mnie mówi, wiesz, no, ja jestem bajesowcem, czyli stosuję podejście bajesowskie. No i wtedy się obaj zaśmialiśmy. I to był koniec rozmowy na ten temat, prawda? On w tym wyraził, że, tak to zrozumiałem przynajmniej, że on jest tak naprawdę ateistą, ale przyjmuje prawdopodobieństwo niezerowe tego, że istnieje Bóg, prawda? No, i to jest tak naprawdę bardzo, wydaje mi się, mądre z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego podejście. Nie dawajmy sobie głowy uciąć, nie przyjmujmy, że prawda została ustalona, bo fakty mogą jednak zmienić nas i pozwólmy faktom naszą opinię zmienić. W każdym razie, to cała ta historia po to, żeby powiedzieć właśnie o tym ludzkim nadmiernym zaufaniu do siebie. Szum, robiliśmy to w taki sposób, żeby uczynić go bardziej, te parametry bardziej pewne siebie. Co to znaczy bardziej pewne siebie? No, gdybyśmy wszystko wiedzieli, no to cały ten nasz model miałby parametry 0 i 1, tak? Tylko. Nie ma żadnej niepewności. Wszystko jest 0 i 1. Zobaczcie, jak to tutaj zadziałało. Czy parametry, które były większe, my robimy mniejsze. To widać na przykład tutaj. Parametr, który był w okolicach 0,4, staje się malutki. Prawda? Parametr,
parametr, który był w okolicach 0,8, czyli dalej dużo niepewności, on bardzo często staje się już prawie jedynką. Tak? Czyli zmieniamy w kierunku tej nadmiernej pewności siebie. Oczywiście też losowo, nie wszystkie, losowo dla każdego będą wstrzykujemy. Również zrobiliśmy to w ten sposób, że modelowaliśmy niepewność, czyli parametry, które były bliskie zera albo jedności, stawały się bardziej takimi modalnymi parametrami. No ktoś, kto nie wie wiele albo nie chce powiedzieć, no, pytamy się go o coś, to on mówi, nie wiem, pół na pół, prawda? To jest oznaka po prostu niewiedzy, niepewności. Ja nie mówię, że to jest coś nagannego, no jeśli nie wiemy, no to nie wiemy. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że rzucie monetą będziemy mieli orła? No jest 0,5, to nic nie zrobimy, prawda? Także musimy mówić to, co myślimy, co wiemy. Ale to jest ogólnie niepewność, czyli nie znamy tej dziedziny. Długi ten wstęp, po to, żeby pokazać wam rezultat. Także tutaj sporo ominąłem, na ten temat mówić przez godzinę. Także to są rezultaty, zobaczcie. To jest model diagnostyczny, który... To jest ilość szumu. To jest to sigma. Pamiętacie, 0,3 tam było, to już było sporo szumu. Pokażę to jeszcze raz. 0,3, zobaczcie, to już jest sporo szumu. W tym szumie nadmiernie zbyt dużo, dużą pewność siebie, to jest 0,1. 0,3 jest troszkę szersze tutaj. Podobnie tutaj 0,3 to też jest troszeczkę szersze tutaj. I teraz zobaczcie. To jest ilość szumu. Także to są te 0,3 to jest gdzieś tutaj. To jest jakość diagnostyczna modelu. Czyli to jest model do diagnozy chorób wątroby. To gdzieś moja żona stworzyła. I tak. To jest jakość tego modelu. Czyli on jest poprawny z prawdopodobieństwem około 0,6. Poprawną diagnozę składa, prawda? Sugeruje. Zwiększamy szum, to jakość tego modelu spada mocno, prawda? Spada, idzie w dół. Każdy, przy każdym tym szumie. To jest szum symetryczny, zobaczcie, ten w środku, a to jest szum przy nadmiernej pewności siebie. Spada, ale nie tak bardzo. To jest szum przy niepewności siebie. Lekcja, którą ja stąd wyciągnąłem, to jest właściwie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka ciekawa obserwacja, a być może to jest tak, że ta ludzka nadmierna pewność siebie ma uzasadnienie w sobie. Jeśli jesteśmy nadmiernie pewni siebie, to tak naprawdę nawet jak tego szumu mamy dużo, to w dalszym ciągu nie jest tak źle, prawda? Nawet przy tym szumie w dalszym ciągu jakość naszych obliczeń w głowie gdzieś tam nie jest taka zła. Jesteśmy mało pewni siebie, zobaczcie, ta jakość szybciej leci na łeb, na szyję. To jest taka pierwsza obserwacja. Czyli też obserwacja, że może dlatego ludzie są nadmierni w siebie. Drugi wniosek z tego to, jeśli mamy do wyboru, nie jesteśmy pewni, to lepiej się tak pomylić w kierunku prawdopodobieństw ekstremalnych. Czyli jak nie wiemy 0,5, 0,6, no to dajmy mu 0,7. Tak? No zależy od tego, w którym kierunku chcemy, prawda? To jest bezpieczniejsze ogólnie. Następny eksperyment, ten mi się bardziej podoba jeszcze. Tutaj było to nie był szum, tylko było zaokrąglanie. Zobaczcie, jak mamy na przykład wszystkie parametry, to jest ten sam wykres, co widzieliście później, czyli wykres punktowy, scatterplot, to są ordynalne parametry, a to są parametry przetworzone tutaj. I teraz każdy punkt tutaj, no to oznacza parametr. Ten parametr tutaj, widzicie, punkcik, to był parametr, który miał wartość 0,60 coś i po przetworzeniu było 0,7 z niego. Co myśmy tutaj robili? Tutaj zaokrąglaliśmy. I zobaczcie, że na przykład po przetworzeniu każdy parametr to jest 0, 0,1, 0,2, 0,3 i tak dalej. 10 przedziałów. Jak tych przedziałów jest 5, no to wszystko jest albo 0, albo 0,2, 0,4 i tak dalej. Także tutaj zaokrąglaliśmy. Dwa przedziały, wszystko jest 0, 0,5 i 1. Jeden przedział, no to wszystko przetworzyliśmy na albo 0, albo 1. Dlaczego się te odcinki na siebie zachodzą? Dlaczego zachodzą na siebie? No to jest problem, który odkryto tak naprawdę w matematyce pod koniec XVIII wieku przy okazji wyborów amerykańskich, okazuje się. Tak czytałem właśnie historię tego. Tam zainteresowani byli ludzie reprezentacją, taką, wiecie, fair, sprawiedliwą reprezentacją wśród polityków. Mamy populację kraju, na przykład Polska, 30, nie wiem, 6 milionów w tej chwili mamy, 38? 38 milionów Polaków. Mamy 400, ilu mamy posłów? 410, tak? 460 posłów. Jak zrobić, aby głosy Polaków przeliczyć na posłów? Tak, żeby to było fair. No musimy zaokrąglać, prawda, te głosy. I to jest właśnie dokładnie ten problem. Czasami, jak na przykład jest, zobaczcie, dostanie dwóch posłów tą samą ilość głosów. 1000 dostanie jeden poseł, posłanka, 1000 drugie. Którego wybieramy? Tu akurat chyba robimy coś, jakiś trik, tak? Możemy...
Tą metodą Donta to się liczy. Tak?
Zawsze się jakoś tam pewnie za tego jednego głosu szuka. W każdym razie, jak liczby zaokrąglamy, na przykład mamy 0,5 i 0,5, mamy rozkład prawdopodobieństwa 0,5 i 0,5. My musimy to zaokrąglić do zera albo jedności. No to co robimy? No 0,5 w górę powiedzmy, no to będzie to jedynka. To mamy dwie jedynki, suma ich jest 2, a nie 1, tak? Musimy coś z tym zrobić. Tutaj na przykład mamy 3 prawdopodobieństwa. Czekajcie, 3 prawdopodobieństwa? Mamy 2 prawdopodobieństwa, na przykład 0,45 i 0,1, tak? 3 prawdopodobieństwa. Jak zaokrąglamy? No to 0,45 stanie się 0,05. Zły przykład, bo ta 0,1 stanie się 0. To zły przykład jest. W każdym razie czasami przy zaokrąglaniu te liczby nie sumują się do jedności. Także potrzebujemy dodatkowego kroku do ich, do tego, żeby ta proporcje się sumowały do jedności. No i tutaj podano w matematyce właśnie w tym czasie parę algorytmów, i potem na tym jeszcze pracowali ludzie. Także jeszcze były algorytmy w XIX, XX wieku zaproponowane. Tutaj myśmy jednego z tych algorytmów użyli. W każdym razie lekcja jest taka. Czasami 0,5 staje się zerem, czasami staje się jedynką. Prawda? Także tutaj jest powiedzmy 0,5. Czasami ono było jedynką, czasami ono było zerem. Prawda? Tutaj 0,4 czasami się staje... nie, to nie jest dobry przykład. Tutaj. 0,6 czasami się stawało 0,5, czasami się stawało jedynką. To zależy po prostu od tego, od kontekstu. I tutaj dlatego te zazębiania. W każdym razie, wszystko jest zaokrąglane. No i pytanie, jak to zaokrąglanie zadziała na jakość diagnostyczną tego modelu? To jest histogram oryginalnych parametrów. To jest histogram, gdy było 100 przedziałów, czyli zaokrąglone do 1/100, do 1/10, do 1/5. Zobaczcie, kształt jest podobny, ale no, te parametry wszystkie stają się tylko z tego małego zbioru. I teraz jakość. No, jakość spada na łeb, na szyję. To jest logarytm ilości przedziałów. Czyli to jest 100 przedziałów, to jest 10 przedziałów. Logarytm 10 z 5 to ile jest? Nie wiem. Któryś z tych punktów w każdym razie i tak dalej. To są tylko 2 przedziały. Logarytm z 2? Nie, czekajcie. Czy to rzeczywiście jest dziesiętny? A, jeden przedział, przepraszam, jeden przedział, no to jest 0, tak? Jeden przedział, logarytm dziesiętny z jedności to jest 0 chyba, tak? Tak. Także to jest jeden przedział. I to spada na łeb, na szyję. Ale wtedy zastanowiliśmy się nagle. Nagle sobie zdaliśmy sprawę z tego właśnie zera w prawdopodobieństwie. Zobaczcie, jak zaokrąglamy, czyli zmniejszamy liczbę przedziałów, no to ta jakość się zmniejsza, oczywiście, to jest tutaj wykreślone, ale też liczba zer się zwiększa. No a pamiętacie, co to jest zero w prawdopodobieństwie? Bardzo niemądrze jest używać zer. Liczba zer się zwiększa, ich procent, no i tutaj nagle sobie zdaliśmy sprawę, że po prostu my tutaj robimy coś bardzo niebezpiecznego. Natychmiast to poprawiliśmy, wstawiliśmy za każde zero w miejsce zera wstawiliśmy epsilon. Epsilon to była jedna setna, jedna tysięczna, jedna dziesięciotysięczna. To są różne wartości epsilona. I zobaczcie, gdy to nie jest zerem, to ta jakość spada, ale wcale nie tak dużo. Z 0,6 do 0,5 spadła, gdy były dwa przedziały, czyli gdy było to. To jakość w dalszym ciągu tego modelu była 0,5. Niesamowite wprost. Czyli zaokrąglamy i ta jakość się wcale tak bardzo nie zmniejsza. Czyli wniosek z tego i poprzedniego eksperymentu, tylko dlatego to pokazuję, dwa wnioski. Pierwszy, nie martwmy się za bardzo o te prawdopodobieństwa. Oczywiście, jeśli mamy dobre prawdopodobieństwa dokładne, mamy dane, absolutnie używamy ich. Ale jeśli nie wiemy i no, jesteśmy niepewni, no to te prawdopodobieństwa zaokrąglone, przybliżone będą równie dobre. One też sobie zadziałają. I druga rzecz, pamiętacie, unikajmy zer. Ale to zawsze, też w życiu takim normalnym, codziennym, osobistym, unikajcie dawania głowy. No i oczywiście nigdy nie mówcie, że prawda została ustalona, a żadne fakty jej nie zmienią, bo fakty, jeśli te dowody są bardzo silne, jakby ten duch wychodzący ze ściany, który zaskoczyłby wszystkich, mnie też by zaskoczył, zaręczam Państwu, to prawdopodobnie, no dobrze by było chyba jednak zmienić opinię na temat tego, czy istnieją duchy, czy nie. W dalszym ciągu może to nie byłoby prawdopodobieństwo 100%, bo może jakiś tryk ktoś wymyślił, prawda, o którym my nie wiemy jeszcze, ale dowód byłby dosyć silny i wtedy mógłbym zmienić swoją opinię przynajmniej. Dalej, to jest z dziedziny uczenia maszynowego, tak zwana selekcja modeli. To być może mieliście to też. Musimy mieć model, który pasuje do danych, ale jak najlepiej pasuje, ale nie za bardzo. Spójrzcie, model czerwony jest, on pasuje do tych danych. Z niego, z tego modelu były dane wygenerowane, ta czerwona linia, a zielone, no to jest, tu jest ładne dopasowanie, nie jest idealne do tego oryginalnego modela, zupełnie niezłe. To jest zbyt prosty model, prawda? Niedopasowanie do danych, a to jest z kolei nadmierne dopasowanie. Pamiętacie tą ideę, że jak mamy na przykład wielomian, dopasowujemy do danych, to nie za wysoki stopień tego wielomianu, bo on po prostu za bardzo się dopasuje. No i nowy punkt, którego nigdy nie widzieliśmy, nie będzie tego dobrze przewidywał, tego punktu, prawda? Także musimy mieć taki balans pomiędzy tym nadmiernym i niewystarczającym dopasowaniem. Jak my ten balans, jak my go liczymy, jak my go określamy? Tutaj są różne metody, na przykład przez walidację krzyżową. O niej będziemy mówili prawdopodobnie za dwa tygodnie. Walidacja krzyżowa, znacie ten termin? To z uczenia maszynowego. Zobaczycie, że to jest bardzo prosty termin. Bardzo łatwo to wam wyjaśnię. W każdym razie, selekcja struktury modelu, to też musimy właśnie tutaj pomiędzy tym nadmiernie dopasowanym modelem do rzeczywistości, do danych i za mało, zbyt prostym modelem. I tutaj taki przykład jest z tego, z Kopernika i poprzedniego modelu Ptolemeusza. Jak patrzycie na planety z punktu widzenia Ziemi, tak po prostu zaczyna nie patrzeć, to zauważycie, że te planety się zachowują dziwnie. Niektóre grzecznie sobie chodzą wokół Ziemi, prawda? Na przykład no, Słońce chodzi tak grzecznie, ładnie, kołem, ale niektóre planety robią sobie koła na niebie i nigdy tak naprawdę gdzieś tam nie zachodzą. Inne planety z kolei idą tak ładnie dookoła, a potem nagle się cofają, prawda? Także te planety są różne. Ptolemeusz nazwał je nadrzędnymi i podrzędnymi, chyba superior i inferior, i sporo parametrów tam było, no bo był na przykład promień tego większego okręgu, promień mniejszego okręgu, klasyfikacja, czy ta planeta jest nadrzędna, czy podrzędna. Kopernik to wszystko uprościł, powiedział, nie, no jeśli umieścimy Słońce w środku, to jedyne, czego potrzebujemy, to jest promień, odległość tej planety od Ziemi, przepraszam, od Słońca. I wtedy możemy dokładnie ten tor przewidzieć. Okazuje się, że ten model kopernikański był chyba mniej dokładny niż model Ptolemeusza, w tym sensie, że nie przewidywał tak dokładnie pozycji planet, no bo Kopernik popełnił błąd. On myślał, że to są koła, doskonałe te figury, a okazuje się, że to są elipsy. Dopiero Kepler pokazał, że to są elipsy, kilka wieków później. Także mniej dokładny model, ale jednak o wiele prostszy. Mamy nową planetę, odkrywamy, jaki problem? Podaj mi odległość od Słońca tej planety, to ci powiem, jak ona będzie chodziła po niebie, prawda? I te tory Kopernik mógł wykreślić sobie spokojnie na tej podstawie. To jest właśnie zbyt dopasowany model i to jest no, w sam raz może, albo no może zbyt prosty, bo tutaj możemy to dokładniej zrobić, prawda? Czyli tutaj w wypadku sieci Bayesowskiej to jest tak zwana struktura naiwna bayesowska. Ona się charakteryzuje tym, że bardzo mało parametrów potrzebuje. I tutaj mamy klasę, ona jest rodzicem wszystkich węzłów. Także jak pamiętacie z tego poprzedniego tygodnia, to te węzły są niezależne od siebie pod warunkiem klasy. Gdy znamy klasę, to ten i ten są od siebie niezależne, bo to połączenie przez wspólną przyczynę jest przerwane. To akurat jest ze zbioru danych, jak głosowali amerykańscy kongres personi, czyli kongresmeni, kongreswomeni chyba, tak? Mamy wiele ich głosowań i mamy też przynależność partyjną. No jak wiemy, z jakiej partii oni są, no to wtedy ta niezależność już znika. Jak wiemy, że ktoś jest na przykład z PO, no to wiadomo, że będzie głosował za aborcją i przeciw czemu? Co, typowe dla nich, tak? Co tam jest? No za odebraniem immunitetu kogoś z PiS-u, prawda? Z kolei PiS będzie miał też swoje jakieś tam koniki. Także to jest to są głosowania różne amerykańskich reprezentantów. One są niezależne pod warunkiem klasy. To akurat jest zupełnie przyzwoita struktura, chociaż niepełna, bo na przykład niektóre głosowania, tam nie ma dyscypliny partyjnej i wtedy na przykład to zależy od tego, jakie ma ktoś przekonania. Prawda? To jest bardziej złożona struktura, również troszkę sztuczna, mianowicie ona dopuszcza połączenia pomiędzy tymi zmiennymi. I tutaj może w jakimś tam sensie lepiej to modeluje na przykład te głosowania, w których nie było dyscypliny partyjnej, czyli na przykład ktoś, kto głosował za zaostrzeniem imigracji, czy też za osłabieniem i to głosuje również, nie wiem nawet co to jest w tej chwili, także trudno mi powiedzieć. To są dodatkowe zależności. Także te zmienne mogą być zależne, mimo że klasa jest znana. To jest na przykład, to jest model składający się z dwóch poziomów. Połączenia są możliwe tylko pomiędzy poziomami, czyli wewnątrz jednego poziomu nie są dopuszczalne połączenia. To jest z kolei struktura składająca się z trzech różnych poziomów. Ta dwupoziomowa jest bardzo użyteczna w wypadku diagnozy. Ta również jest w zasadach diagnostycznych. To są czynniki ryzyka, takie jak na przykład wiek samochodu. To są różne problemy, a to są symptomy. No nie zapalił mi, prawda? Czyli tam, czy światełka, światła nie ma i tak dalej. No i oczywiście są też struktury zupełne, czyli zupełne w tym sensie, że no modelujemy to, co myślimy, to, co wiemy na temat zależności przyczynowych. I tutaj, no szczególnie przy uczeniu, o uczeniu będziemy mówili już w przyszłym tygodniu, tutaj, jeśli chodzi o strukturę, to tak samo, niekoniecznie najbardziej skomplikowana struktura jest najlepsza. To wszystko zależy, ile mamy czasu na parametry, ile mamy danych, wtedy możemy bardziej albo mniej skomplikowaną strukturę wybrać. Słuchajcie, mam jeszcze 3 minuty, tu są chyba 2 albo 3 slajdy. Analiza czułości. W waszych wszystkich modelach inżynierskich, to jest bardzo ważna analiza czułości, czyli jak pojedyncze parametry wpływają na wynik. Które parametry są bardzo istotne? Dlaczego to jest ważne? No bo jeśli jakiś parametr jest istotny, no to spędźmy nad nim więcej czasu. Mierzmy go dokładniej, czy też określmy go jakoś dokładniej. To też można robić w sieciach Bayesowskich, tą analizę czułości. Jest to pytanie, to jest pochodna zmiennej docelowej, prawdopodobieństwa w tej zmiennej przez zmiany w parametrze, czyli jako pochodna parametru pojedynczego. Następnie mamy inne pojęcie, to jest siła połączeń. Za chwilę wam to pokażę wszystko w oprogramowaniu. Można to policzyć z rozkładu łącznego bardzo łatwo. I to też pomaga nam, mówiąc, że na przykład ten rak powoduje bardzo silny, jest silnym wpływem na podwyższony poziom serum kalcjum, nie wiem, co to jest tak naprawdę. Boże, zawartość wapnia w limfie, w osoczu, tak? Może to. Następnie wartość informacji, to jest inna rzecz, którą możemy policzyć sobie w sieciach bajesowskich. Ja to pokażę w praktyce najlepiej. I ostatnia rzecz, to jest tak zwany test jasności. Okazuje się, że jak tworzymy model, to bardzo często możemy jakieś takie rzeczy bardzo niejasne powiedzieć. Na przykład możemy mieć w modelu, który używamy do wybrania, do zakupu auta jakiegoś. Bardzo ważne jest, ile będzie benzyna kosztowała w przyszłości. No bo jeśli dużo, no to wtedy wolimy auto małolitrażowe albo elektryczne. Jeśli mało, no to nie martwimy się tym, bierzemy z jakiegoś smoka, prawda? Także możemy na przykład jakąś mieć zmienną w modelu, cena benzyny w roku 2026. I to jest bardzo niejasne. Tutaj możemy sobie wyobrazić tak zwany test wróżki. Clairvoyant to jest wróżka. Wróżka wie wszystko. Ona wie, kto zamordował Kennedy'ego. Jakie były przyczyny tragedii smoleńskiej. No wszystko wie, prawda? I idziemy do tej wróżki, pytamy się, no wróżko, powiedz przecie, jaka będzie benzyna w przyszłym roku, jaka będzie cena. Ta wróżka na nas spojrzy i mówi, spadaj stąd. Co masz na myśli, jaka benzyna? Przecież są trzy rodzaje benzyny na stacjach. Prócz tego, no benzyna w Białymstoku, w Warszawie czy na Śląsku. No co, prawda? A prócz tego, powiedz mi, to chodzi ci o styczeń czy o grudzień? Bardzo niejasne pytanie. Ona odpowie na wszystko, ale to pytanie musi być jasne. Także tworząc model, w późniejszej fazie szczególnie, zanim ten model już przystępujemy, jest gotowy do użycia, musimy każdy właściwie element tego modelu poddać temu testowi, czy rzeczywiście on jest jasny. No bo jak coś jest niejasnego, no to jeśli ta wróżka nam nie odpowie, no to co odpowie nam ekspert? Odpowie nam coś. Ale co to tak naprawdę nie wiemy, bo nie wiemy, jak ten ekspert zrozumiał to pytanie, prawda? Także to jest bardzo ważna rzecz. To jest właśnie ten test jasności, test wróżki. Nie ma tego tutaj, ale wyraźnie, ale to jest. Wyobrażamy sobie to właśnie wróżkę, która wie wszystko, i musimy zapytać się w sposób bardzo jasny, zanim ona odpowie. Wyczerpał się czas. Ewentualnie jeszcze tutaj do tego wrócimy na początku, pokażę wam to w programowaniu i przejdziemy do uczenia się w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu się spotykamy normalnie, tak? To jest przed. Nie, to jeszcze nie jest długi weekend, to jest po świętach. Ustaliliśmy chyba, zgadzamy się, że to spotkanie przed długim weekendem przenosimy na jeden tydzień dłużej, tak? Także już wszyscy o tym wiedzą. Dobrze. Świetnie. Do widzenia, dziękuję bardzo.